Halleluja. Dobrze jest przebywać w miejscu, w którym jest Bóg obecny i ludzie Boży, tak? Otwórzmy Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 28. Dzisiaj wieczorem chcę mówić bardziej na temat Kościół w świecie, natomiast jutro rano będę więcej mówił na temat tej drugiej części tego zdania, świat w Kościele. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozmawiali na temat Kościoła w świecie, na temat naszej misyjności, bo jednym z przejawów Kościoła w świecie jest jego misyjność, jest głoszenie Ewangelii. Dlatego przypomnijmy sobie ten znany fragment z Ewangelii Mateusza z rozdziału 28, fragment od wersetu 16 do końca tego rozdziału. Mateusza 28:16. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak dobrze o tym wiemy, świat jest pod okupacją złego i w ogrodzie Eden nastąpił największy atak terrorystyczny, jaki miał miejsce w historii świata, kiedy szatan zaatakował ludzkość. I skutki tego ataku są widoczne do dziś. I my jesteśmy powołani przez Pana do tego, aby coś z tym zrobić, aby tę sytuację zmieniać. I dzisiaj chcę mówić na temat tego fragmentu, który potocznie nazywamy wielkim nakazem misyjnym. Czym jest wielki nakaz misyjny? W jaki sposób my, ludzie wierzący, dzisiaj możemy ten nakaz misyjny realizować? Co on dla nas oznacza? I takie trzy rzeczy chcę wam dzisiaj powiedzieć wieczorem na temat znaczenia wielkiego nakazu misyjnego. Pierwsza rzecz, która z tego fragmentu wynika, to, iż wielki nakaz misyjny jest po prostu wolą Bożą. Jest po prostu wolą Bożą dla Kościoła. Mówimy też często, iż ten fragment jest mową pożegnalną Pana Jezusa. Że jest to ostatnia przedmowa Jezusa, zanim został wzięty do nieba. A więc nadaje mu temu fragmentowi też jakieś szczególne znaczenie. Mówimy, że Jezus odchodząc powiedział coś naprawdę bardzo ważnego. I rzeczywiście ja się z tym zgadzam, iż ten fragment jest bardzo ważnym stwierdzeniem, jakie Jezus wypowiedział. Jest to jego mowa pożegnalna. Chciałbym wam powiedzieć, kochani, iż w Biblii mamy kilka mów pożegnalnych. Jedna z nich to mowa pożegnalna Mojżesza. I chciałbym się odnieść do tego, co Mojżesz powiedział. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 30 i wersety 15-20. Jest to podsumowanie mowy pożegnalnej Mojżesza. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 30. Przeczytam od wersetu 15. Mojżesz, kończąc swe życie, takie oto słowa zostawia ludowi Bożemu. Mówi: patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Kolejna mowa pożegnalna, która zwróciła moją uwagę w Biblii, to mowa pożegnalna Jozuego. I kilka kartek dalej, w Księdze Jozuego, w rozdziale 23 oraz 24, mamy zapis mowy pożegnalnej Jozuego. I znowu nie będziemy czytać jej w całości, gdyż jest długa. Ci ludzie byli już w starszym wieku, człowiek im starszy, tym więcej, dłużej mówi, więc długie były te przemowy. Ale też pewną esencję z tego fragmentu chcielibyśmy przeczytać. Księga Jozuego, rozdział 24, wersety 14, 15 oraz 20. Jozue pod koniec swojego życia w tej mowie pożegnalnej mówi następujące słowa. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie i służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Ale pamiętajcie, że ja i dom mój służyć będziemy Panu. I werset 20. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Chcę wam przypomnieć kolejną mowę pożegnalną, która jest zawarta w Biblii. Jest to mowa pożegnalna Dawida. Dawid żegna się z narodem, ale też osobiście żegna się ze swoim synem. Pierwsza księga Kronik, rozdział 28, jeśli macie, to otwórzcie szybciutko. Pierwsza księga Kronik, rozdział 28, werset 8 oraz 9. Najpierw Dawid mówi do całego narodu, później do swojego syna. Przeto teraz na oczach całego Izraela, zgromadzenia pańskiego, gdy słyszy Bóg nasz, napominam was. Przestrzegajcie i wypełniajcie wszystkie przykazania Pana, Boga waszego, abyście posiedli tę urodzajną ziemię i mogli przekazać ją jako dziedzictwo waszym synom po was po wszystkie czasy. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Drodzy, chciałbym, abyśmy zauważyli pewne wspólne cechy wszystkich tych mów pożegnalnych. Mianowicie główną wspólną cechą jest to, iż w każdej tej mowie zawarte było warunkowe błogosławieństwo. Zawarte były pewne warunki do spełnienia. Każdy z tych mężów Bożych, żegnając się z ludem, mówił: taka oto jest wola Boża. Jeśli będziecie jej strzec, jeśli będziecie ją wykonywać, będzie wam się dobrze powodziło. Będziecie błogosławieni, będziecie utwierdzeni w ziemi, w której mieszkacie, tak? Pan będzie was obficie błogosławił. Wasi synowie i ich synowie będą po was błogosławieni. Będzie naprawdę fantastycznie. Ale jeśli opuścicie Pana, to Pan odwróci się do was i zostaniecie z tej ziemi wytraceni. I te wszystkie błogosławieństwa, które były wam obiecane, nie staną się waszym udziałem. Więc każda z tych mów zawierała warunkowe błogosławieństwo. Każda z tych mów stawiała lud Boży przed wyborem. Każda z tych mów stawiała lud Boży przed decyzją. Każda ta mowa dokonywała podziału. Każda ta mowa determinowała o przyszłości ludzi, do których ta mowa była kierowana, którzy słuchali. I myślę, że nie inaczej jest z mową pożegnalną Jezusa. Powiedziałem, że jest ona wolą Bożą. A więc to, co zawarte w tym fragmencie, jest wolą Bożą dla Kościoła. Zgadzacie się ze mną? Amen? Więc jest zawarta w tej mowie pożegnalnej Boża obietnica błogosławieństwa, tak? Innymi słowy, Bóg mówi: jeśli będziecie wykonywać to, co tu jest napisane, to Kościele będzie wam się dobrze wiodło. Będziecie, Kościele, błogosławionym Kościołem. Będziecie się duchowo rozmnażać. Będziecie zdobywać ziemię w tym duchowym sensie. Będziecie zdobywać kolejne rodziny dla Chrystusa. Kolejne jednostki. Będziecie szli i będziecie zdobywali ludzi. Będziecie wyrywali ich z Królestwa Ciemności, z bram piekieł. I będzie wam się dobrze powodziło. Ale jeśli zaniedbacie to, co tu jest napisane, jeśli zignorujecie to, co tu napisane, jeśli pomyślicie, że nie jest to tak ważne, że nie jest to tak istotne, to myślę, że miniecie się z wieloma błogosławieństwami, które dla was były przewidziane. Drodzy, jeśli mowy pożegnalne Mojżesza, Jozuego i Dawida były tak wiążące w skutkach, bo znacie historię narodu izraelskiego, wiecie, co się później stało, tak? Wiecie, że pomimo tych ostrzeżeń lud nie posłuchał. I co się stało? Czy rzeczywiście spełniło się to, co było powiedziane? Oczywiście, że tak. Jeśli te mowy były tak wiążące, to tym bardziej mowa pożegnalna Jezusa, co? Tym bardziej to, co Jezus na końcu powiedział. A więc podkreślam, jest to wola Boża dla Kościoła. Jest to furtka dla Kościoła do życia w błogosławieństwie. Jest to furtka dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych domów, dla naszych zborów, abyśmy przeżywali Bożą obfitość, Boże błogosławieństwo. To, co Jezus na koniec powiedział, to nic innego jak czysta wola Boża dla nas. Amen? Jeśli będziemy tej woli posłuszni, jeśli będziemy temu wielkiemu nakazowi misyjnemu wierni, jeśli będziemy podchodzić do tego szczerze i z pasją i z determinacją, to wiecie co? To nie musimy się martwić o Boże błogosławieństwo. Ono będzie spływać na nasze życie tak po prostu z nieba, bo nie będziemy musieli na siłę tego błogosławieństwa próbować ściągnąć. Ja myślę, że jedną z takich subtelnych herezji w Kościele, takich niezauważalnych herezji jest to, że spodziewamy się błogosławieństwa, ignorując wielki nakaz misyjny. Że zapominamy o tym, iż wielki nakaz misyjny dotyczy każdego z nas. A potem przychodzimy i mówimy, Panie Jezu, błogosław mnie, błogosław moje życie, błogosław moje małżeństwo, moją rodzinę, mój zbór. Kiedy tak naprawdę błogosławieństwo jest, powiem w pewnym sensie, automatycznym rezultatem posłuszeństwa woli Bożej, tak? Jeśli wykonujemy wolę Bożą, to nie ma problemu z przyjmowaniem błogosławieństw. Dlatego nie widzę za bardzo logiki w tym, aby oczekiwać błogosławieństwa, kiedy nie wypełniam woli Bożej, kiedy mijam się z Bożą wolą. Dla mnie jest to w sumie takie nielogiczne. Natomiast kiedy szczerze podchodzimy do tego, co tu napisane, kiedy nie lekceważymy, nie ignorujemy tej woli Bożej, tak czysto wyraźnie napisanej na kartach Biblii i zresztą powtórzonej w każdej praktycznie Ewangelii, wtedy Boże błogosławieństwo jest naszym udziałem, tak? Kościele, czy chcemy żyć w Bożej obfitości? Czy chcemy żyć w Bożym błogosławieństwie? Czy chcemy widzieć pomnożenie naszych zborów? Błogosławieństwo naszych rodzin, naszych małżeństw, naszych dzieci. Drodzy, chcemy, tak? 5 osób chce. Jeszcze więcej? Chcemy? Ja chcę, kochani, ja naprawdę chcę. Ale aby tak było, to bądźmy zdeterminowani, iż to, co Jezus powiedział, jest dla nas, jest dla naszego życia. Przyjmijmy to do siebie osobiście. Powiedzmy, Jezu, skoro Ty to powiedziałeś, to dotyczy mnie, mojego życia. Jest to mowa pożegnalna nie tylko do tych 11, którzy tam byli zgromadzeni, ale jest to mowa pożegnalna skierowana do mnie i do Ciebie dzisiaj. Więc pierwsze znaczenie wielkiego nakazu misyjnego, pierwsze znaczenie to to, iż wielki nakaz misyjny jest wolą Bożą dla każdego z nas. Jest mową pożegnalną, która determinuje, czy inaczej mówiąc, moje podejście do tego pożegnania determinuje, jak będzie wyglądało moje życie, jak będzie wyglądała moja przyszłość, na ile z Bożych błogosławieństw będzie w moim życiu. Drugie znaczenie wielkiego nakazu misyjnego, o którym chcę wam powiedzieć, to jest to, iż wielki nakaz misyjny jest również Bożą strategią. Bóg nie tylko powiedział nam, co jest Jego wolą, ale powiedział, jak tę wolę realizować w praktyce. Byłby okrutnym Bogiem, gdyby tylko nam powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, a nie wyjaśniłby nam, jak to robić. Ale Bóg jest Bogiem dobrym, tak? Bóg jest Bogiem dobrym, a więc nie tylko mówi nam, co mamy czynić, ale również mówi nam, jak to mamy czynić. Dlatego wielki nakaz misyjny to również strategia, to plan, to sposób, to Boży plan, jak być misyjnym. I w tym planie zawartych jest takich 5 podstawowych elementów, 5 podstawowych kroków w tym planie, w tej strategii docierania do ludzi zgubionych. 5 kroków. Pierwszy krok, o którym mówi nam Biblia, to przyjęcie mocy Ducha Świętego, tak? To się powtarza również w wielu Ewangeliach, że Jezus powiedział, zanim pójdziecie, zanim będziecie moimi świadkami, to musicie najpierw przyjąć moc Bożego Ducha. Nie możemy myśleć o tym, iż będziemy misyjni, dopóki nie ma w naszym życiu mocy Ducha Świętego. Zgadzacie się ze mną? To Duch Święty uzdalnia nas do misji. Duch Święty wyposaża nas do misji. Pan jest szefem żniwa. On jest Panem żniwa i On przez moc Ducha Świętego uzdalnia nas, abyśmy byli efektywnymi robotnikami na żniwie, tak? Dlatego pierwsza rzecz, której potrzebujemy w tej strategii, to potrzebujemy mocy Bożego Ducha. Wiecie, w sporcie jest tak, że jeśli sportowiec używa tak zwanych środków dopingujących, to i zostanie przyłapany jeszcze na dodatek, to wiecie, co go czeka, tak? To jest zwykle zdyskwalifikowany. Dlaczego? Dlatego, że nie walczy o własnych siłach. Dlatego, że nie konkuruje własnymi możliwościami, ale wspiera się jakimiś środkami zewnętrznymi, dodatkową siłą. Chcę wam powiedzieć, że w Królestwie Bożym jest właśnie zupełnie odwrotnie. Jest właśnie zupełnie na odwrót. W Królestwie Bożym, jeśli chcesz służyć Bogu, jeśli chcesz być misyjny, być misyjna o własnych siłach, to się nie nadajesz, to będziesz zdyskwalifikowany, zdyskwalifikowana. W Królestwie Bożym właśnie dzięki mocy Ducha Świętego stajemy się efektywni, tak? Potrzebujemy tego Bożego dopingu, potrzebujemy tej mocy Ducha Bożego w nas. Ten Boży doping musi wpłynąć do naszego systemu, do naszego obiegu i wtedy dopiero się nadajemy. Także co? Bądźmy na dopingu, tak? Tym dobrym, tym duchowym, tym Ducha Świętego. Wołajmy: Duchu Święty, przyjdź, napełnij mnie na nowo. Może po raz pierwszy zawołasz: Duchu Święty, napełnij mnie. Ochrzcij mnie, Panie, Duchem Świętym. A może po raz kolejny, tak jak ktoś powiedział, wszyscy przeciekamy, więc potrzebujemy kolejnych napełnień. A więc po raz kolejny przychodzisz i mówisz: Duchu Święty, potrzebuję Ciebie na nowo, tak? Wstajesz rano i mówisz: Duchu Święty, napełnij mnie na nowo, potrzebuję tego sterydu w mojej krwi trochę. Daj mi trochę więcej mocy, potrzebuję Ciebie. Pierwszą rzeczą w tym planie, w tej strategii jest przyjęcie mocy Ducha Świętego. Drugim krokiem w tej strategii jest wychodzenie do ludzi. Słowo Boże mówi: idźcie. Albo inaczej tam jest napisane w oryginale: idąc, czyńcie uczniami. Idąc, czyńcie uczniami. A więc z naszej strony Bóg oczekuje, że będzie pewien ruch do przodu, pewien krok do przodu, że my do tych ludzi tak w końcu pójdziemy. Duch Święty, kiedy przychodzi do naszego życia, sprawia, że stajemy się misjonarzami. Kiedy modlę się z ludźmi o chrzest Duchem Świętym, staram się to powtórzyć każdemu, z kim się modlę. Pamiętaj, kiedy prosisz, aby Duch Święty wszedł do twojego życia, to prosisz o to, aby stać się misjonarzem. Prosisz o to, aby stać się misjonarką. Tak jest? Bo kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, to wtedy staniecie się moimi świadkami, mówi Jezus, tak? Staniecie się misjonarzami. Więc myślę, że to jest główny powód tego, że otrzymujemy Ducha Świętego, poza wszystkimi innymi fajnymi rzeczami, które są przy okazji, wszystkimi darami Ducha Świętego i całym tym szumem i entuzjazmem, który temu towarzyszy, to jest to, że stajemy się misjonarzami. Więc kiedy otrzymałeś Ducha Świętego, kiedy Duch Święty jest w twoim życiu, to pamiętaj, że to nie jest tylko po to, żebyś ty się tym chlubił albo cieszył, albo korzystał tylko sam z tego wspaniałego daru i błogosławieństwa, ale to jest po to, abyś wszedł do innych, abyś był misjonarzem, była misjonarką. Kościół w swojej naturze jest kościołem idącym. Kościół nie jest statyczny, Kościół jest dynamiczny. Dlaczego? Dlatego, że założycie tego Kościoła, głowa tego Kościoła, Chrystus, Chrystus zawsze chodził. Naturą Chrystusa było to, aby iść. No, po pierwsze przyszedł na świat, tak? To już przyszedł, to już zrobił jakiś ruch w naszą stronę, tak? Przyszedł na świat. A kiedy już się pojawił na świecie, to przez całe swoje życie chodził. Chodził wszędzie. I na plażę, i gdzieś tam do miast, i do wiosek, wszędzie chodził. Nawet jak próbowali go zatrzymać w jednym miejscu, to mówił, nie, niestety nie mogę z wami dłużej zostać. Fajnie tu jest u was, dobrze mnie karmicie, ale niestety muszę iść dalej. Są kolejne miasta, kolejne wioski, do których muszę dotrzeć, tak? Naturą Chrystusa było chodzić, iść. I my dzisiaj jesteśmy Jego Kościołem, a więc jesteśmy tymi, którzy przejęli Jego naturę. My chodzimy teraz, żyjemy w naturze Chrystusa. Tak przynajmniej mówimy, tak? Że chrześcijanin to człowiek, który ma naturę Chrystusa. Więc skoro mamy naturę Chrystusa, to znaczy, że mamy naturę dynamiczną, niestatyczną. Tych, którzy idą, a nie tych, którzy stoją albo siedzą całe życie w jednym miejscu. W filmach są tak zwani statyści. Statystę można postawić w kącie i powiedzieć, stój tu w kącie i machaj ręką albo drap się po głowie. I to jest twoja rola. I się stąd nie rusza. Jesteś statystą, masz być w tle, masz być niewidoczny, masz tylko tam odegrać swoją część, tak? Jesteś statystą, jesteś tłem, jesteś cieniem, jesteś prawie, że niezauważalny. Jesteś gdzieś tam statystą. Kochani, chcę wam powiedzieć, chcę wam przypomnieć, że my nie jesteśmy statystami na tym świecie, tak? My nie jesteśmy statystami, my jesteśmy głównymi bohaterami. Amen? My odgrywamy główne role na tym świecie. To my mamy wpływ na świat, tak? To my zmieniamy ten świat, tak jak tutaj słyszycie na wykładach. My jesteśmy solą tej ziemi, światłością tego świata, wonią Chrystusową, listem Chrystusowym. To my wpływamy, my zmieniamy świat. My nie jesteśmy statystami, my jesteśmy głównymi bohaterami na tym świecie. Dlatego mówimy, że jesteśmy Kościołem idącym, jesteśmy Kościołem dynamicznym, bo taka jest nasza natura. Co się dzieje, kiedy funkcjonujemy wbrew naszej naturze? Jakby można było powiedzieć, kiedy jesteśmy wynaturzeni, tak? Wbrew naszej naturze, kiedy funkcjonujemy. Mamy w Polsce taki piękny owad, który nazywa się pszczoła. I pszczoły produkują miód, tak? Ktoś z was lubi miód? Tak? Kto lubi miód? No to nawet da się zauważyć po was. Po mnie nie. Pszczoły o pewnej porze roku, zgodnie ze swoją naturą, wylatują, wyfruwają z ula, tak? Co by się stało, gdybyśmy tych pszczół nie wypuścili? Przychodzi wiosna, ciepło, słoneczko świeci, a my ciach zamykamy na kłódkę, mówimy, nie, w tym roku nie wylecicie. Co by się z nimi stało? Zginą, tak? Dlaczego zginą? Dlatego, że jest to wbrew ich naturze. Jest to wtargnięcie w naturę, jest to zaburzenie natury. Ponieważ ich natura wymaga, wymusza, aby te, które mają wyfrunąć, aby wyfrunęły, tak? Co się dzieje, kiedy Kościół działa wbrew naturze? Co się dzieje, kiedy chrześcijanin działa wbrew naturze, a jak powiedziałem, naszą naturą jest iść? To nie jest tylko wola Boża, to jest nasza natura w Chrystusie. Amen? Co się dzieje z chrześcijaninem? Co się dzieje ze społecznością, ze zborem, który przestaje funkcjonować zgodnie ze swoją naturą? Przestaje być Kościołem idącym, przestaje być człowiekiem idącym. Co się dzieje? Ja myślę, że pojawiają się podobne symptomy do tego, co się dzieje z pszczółką. To, co mówił pastor Kuczyński. Masz imię, że żyjesz, ale tak wiele rzeczy zaczyna umierać. Umiera entuzjazm, umiera życie modlitewne, umiera pasja dla Jezusa, umiera braterska miłość, umiera to. Proces śmierci. Zaczyna się proces śmierci. Dlatego, kochani, idziemy, tak? Idziemy. To jest nasza natura. I to jest Boża strategia. Przyjmijcie moc Ducha Świętego, a potem idźcie. Potem idźcie. Chcę powiedzieć, że te wychodzenie jest wielką radością. Jest, jest czymś, co sprawia mi osobiście wielką radość, sprawia mi wielką satysfakcję. Chcę was za chwilę zapoznać z moim przyjacielem. Chcę wam go pokazać zaraz. Tak się akurat zdarzyło fajnie, że Oliver go wozi w swoim laptopie i okazało się, że ma go tam w tym laptopie, mojego przyjaciela. A więc skorzystam z tej okazji i przedstawię go wam, pokażę go wam. I uzyskałem również dzisiaj pozwolenie od pastora Arka Kuczyńskiego na pokazanie wam jednego obrazka. Bo on dzisiaj mówił przeciwko obrazkom, pamiętacie? Powiedziałem, Arku, proszę cię, czy mogę pokazać dzisiaj jeden obrazeczek wieczorem? Tylko jeden. Obiecuję, że będzie tylko jeden. No dobra, masz pozwolenie. Także działam tutaj za pozwoleniem pastora Arka. Chcę wam pokazać mojego przyjaciela z Opola. Ma w tym roku skończył 80 lat i w styczniu tego roku miałem przywilej zanurzyć go w wodzie, ochrzcić go. Znamy się od kilku lat, znamy się gdzieś od 4 lat. Odwiedzałem go wielokrotnie. Ten pan był przez wiele lat dziennikarzem, studiował dziennikarstwo, potem został dyrektorem technicznym największej gazety w Opolu, Trybuny Opolskiej, która w czasach komunizmu pięknie sobie radziła, że tak powiem, prosperowała. Był komunistą, był ateistą. Nie myślę, żeby o Panu Bogu w ogóle to coś tam myślał w swoim życiu. Jego życie osobiste było bardzo skomplikowane. Kiedy go zapoznałem, był już w starszym wieku, na emeryturze. Prawie, że u schyłku swojego życia. I powiem wam, że przez te lata budowania z nim relacji, 4 lata budowania relacji, odwiedzania tego człowieka sprawiły, iż właśnie w tym roku, w styczniu, miałem tę radość, ten przywilej zanurzyć go w wodzie i powiedzieć, to nie jest jedynie teraz mój przyjaciel, to jest mój brat w Chrystusie, tak? To jest moje duchowe dziecko, 2 razy ode mnie starsze, moje duchowe dziecko, mój duchowy syn, którego mogłem przyprowadzić do Chrystusa w tej relacji i mogłem go również zanurzyć w wodzie i teraz nie tylko jesteśmy przyjaciółmi, a jesteśmy braćmi w Chrystusie. Oliver, proszę.
I muszę powiedzieć, że ja przecież mam wyższe wykształcenie, w propagandzie pracowałem tyle lat, że zostałem nie zaagitowany, tylko wewnętrznie przekonany. Odczułem wewnętrzną potrzebę bycia znów wierzącym. I dlatego zgadzam się na chrzest, który otrzymam z Twojej ręki.
No pięknie.
To tylko taki krótki fragmencik. Oliver był ze mną, nagrywał tę całą uroczystość, było naprawdę pięknie i to zaczęło się od pewnego telefonu, który otrzymałem kiedyś od niego i mówi do mnie, Mariusz, ty wiesz, że ja byłem niewierzący. Ja mówię, no jasne, wiele razy mi to mówiłeś. Ale muszę ci powiedzieć, że teraz wierzę. I to było piękne zdanie, które usłyszałem z ust tego człowieka. Teraz wierzę. Kochani, warto iść, tak? Warto iść. Nie pokazuję wam tego, żeby się chwalić, jak mi dobrze idzie, bo często mi nie idzie tak dobrze i wiele moich rozmów nie kończy się takim wspaniałym efektem i sukcesem. Natomiast chcę powiedzieć, warto iść, bo kiedy idziemy, to gdzieś tam po drodze znajdziemy tego człowieka, który szuka Boga, tak? Ja często powtarzam, że to jest tak jak w biznesie, jest popyt i podaż. Mówię tak, jest więcej tych, którzy czekają na Boga, niż tych, którzy mogą zanieść Chrystusa tym ludziom. Kochani, jest więcej tych, którzy czekają na nas, niż tych, którzy mogą tam pójść. Popyt jest większy niż nasza podaż. Pamiętajmy o tym. A więc po pierwsze, przyjmujemy moc Ducha Świętego. Po drugie, idziemy do ludzi. Wychodzimy z naszych ulic, z naszych zborków, z naszych domów. Wychodzimy, wyfruwamy. Chcemy być w świecie, chcemy być tam, gdzie są ludzie, tak? Trzecia część tej strategii to jest czynienie uczniami. Jest powiedział, idźcie i czyńcie uczniami. Idąc, czyńcie uczniami. A więc zaangażujcie się w proces. Nie tylko idźcie i coś tam powiecie, coś tam zaprezentujecie, zrobicie jakiś hałas na rynku, zagracie, zaśpiewacie, pokażecie dramę, coś tam jeszcze, ale kiedy idziecie, zaangażujcie się w proces. Zaangażujcie się w proces czynienia uczniami. Zainwestujcie w człowieka. Poświęćcie swój czas. Poświęćcie swoją uwagę, tak jak poświęcamy dzieciom, tak jak tutaj rodzice poświęcają czas Natanowi, tak? Dobrze pamiętam? Inwestują w tego chłopca, poświęcają mu czas, karmią, uczą, uczą mówić, uczą chodzić, uczą czytać, uczą pisać, wiele, jak wiele czasu rodzice poświęcają, żeby widzieć ten końcowy produkt pewnego dnia, który i tak muszą oddać w obce ręce kiedyś. Ale angażują się w ten proces. Powiedzą, że to jest potrzebne, tak? I tak jest w naszym życiu. Jezus mówi, nie tylko idźcie, ale czyńcie, zaangażujcie się w proces. Dlatego, że kolejne pokolenia po nas, kolejne duchowe pokolenia po nas mogą osiągnąć więcej niż my. Amen? Oni mogą osiągnąć więcej niż my osiągnęliśmy. I to jest chyba pragnienie każdego rodzica. Niech moje dzieci dojdą dalej niż ja doszedłem. Niech zrobią więcej niż ja zrobiłem. Niech osiągną więcej w życiu niż ja osiągnąłem, tak? To jest pragnienie każdego rodzica i tak samo powinno być to w naszym duchowym życiu. Niech kolejne duchowe pokolenia po mnie osiągną więcej niż myśmy osiągnęli. Kochani, ile może być sadów z jednego owocu? Ile może być łanów zboża z jednego kłosa? Jak cudownie Bóg włożył, wszczepił w ten świat, w naturę i również w duchową rzeczywistość tę zasadę pomnażania, tak? Więc kiedy idziesz i czynisz uczniami, angażujesz się w proces wychowywania kolejnych duchowych pokoleń, to robisz nic innego, jak pomnażasz Królestwo Boże. Amen? A do tego jesteśmy powołani, aby pomnażać Królestwo Boże. A więc przyjmij moc Ducha Świętego, stań się misjonarzem, potem idź, zaangażuj się w proces, czyń uczniami. Kolejny, czwarty punkt tej strategii, zakładanie nowych zborów. Jezus powiedział, chrzcijcie ich, tak? I uczcie ich. Gdzie to mieli robić? W świątyni? Nie dało rady. W synagogach? Nie dało rady. Więc musieli tworzyć nowe wspólnoty, nowe społeczności zwane zborami. Dlatego apostoł Paweł, kiedy został zbawiony, powołany, Paweł był bardzo dobrym strategiem. Paweł szedł od miasta do miasta i nie tylko mówił, nie tylko głosił, nie tylko czynił jakieś cuda od czasu do czasu, ale Biblia pokazuje nam, że Paweł zakładał nowe zbory, tak? I sam o sobie mówi w liście do Koryntian, że moim powołaniem jest budować fundament, a inni potem po mnie na tym budują, lepiej bądź gorzej. Ale ja jestem powołany do zakładania fundamentów. To jest moja pasja, to jest mój cel, to jest moja strategia. I wiecie, przez to, że powstały nowe, te młode zbory, w Azji, w Europie, przez to Ewangelia przetrwała do naszych czasów, tak? Została zachowana, została zabezpieczona w tych zborach. Przez to, że powstały nowe zbory, powstała spora część Nowego Testamentu. Powstały listy do zborów pisane, tak? To jest wszystko dzięki temu, że Paweł w swojej mądrości danej od Ducha Świętego zakładał nowe zbory. I powiem wam, do dziś dnia zakładanie nowych zborów jest bardzo ważną częścią Bożej strategii. Ja zajmuję się zakładaniem zborów od, chciałem powiedzieć, od mojego urodzenia, ale to bym przesadził. Od wielu lat, od mojej młodości, od około 15-16 lat, kiedy sam z żoną kiedyś pojechaliśmy sami, zakładaliśmy zbór w takiej miejscowości na Opolszczyźnie, z Dzieszowice. Większość z was nawet nie wie, gdzie to jest na mapie, nie szkodzi. Nawet nie musicie tam jechać, nie ma po co za bardzo. Chyba, że do zboru, tak? To zbór jest fajny. A tak poza tym to tylko kominy i koksownia. Ale o czym to ja mówiłem, bo już zszedłem z tematu. Że zakładamy nowe zbory, że to jest bardzo ważna rzecz i dzisiaj dla nas, abyśmy mieli pasję i modlili się o zakładanie nowych zborów w Polsce. Od kilku lat prowadzę misję krajową. Kiedyś misja krajowa, jak może wielu z was pamięta, to był namiot misyjny, tak? Pamiętacie namiot misyjny? Ja sam byłem pracownikiem misji namiotowej przez 2 lata. Jeździliśmy z namiotem, widzieliśmy znaki, cuda. Jechaliśmy do miasta w latach 89-92. Jechaliśmy do miasta, rozbijaliśmy namiot na tydzień, na 10 dni. Widzieliśmy mnóstwo znaków i cudów. Widzieliśmy mnóstwo ludzi nawróconych i w wielu przypadkach po tych 10 dniach zostawał nowy zbór. Zbory rosły po tych akcjach namiotowych jak grzyby po deszczu. Ale potem ten czas się skończył. Potem pod koniec lat 90. ta efektywność namiotu zaczęła spadać. Nie tak dawno się dowiedziałem, W 2002 roku namiot był w jednej miejscowości i pytam się tego pastora, jaki był efekt, bo ja przyjąłem misję krajową w 2003, a więc rok wcześniej, jaki był efekt tej ewangelizacji namiotowej w twoim zborze w 2002 roku? On mówi, efektem było to, że jedna rodzina odeszła. Przed namiotem jeszcze byli w zborze, po namiocie już ich nie było. Rozbijali jeszcze namiot z nami, a potem już go nie składali. No to dobrze, że żeśmy zrozumieli, jakie były czasy, jakie były znaki czasu i że zaprzestaliśmy jeżdżenia z tym namiotem, który już nie był tym narzędziem, który był wcześniej, tak? Bo zmieniły się czasy, zmieniło się polskie społeczeństwo i zaczęliśmy dynamicznie i mocno i z pasją zakładać w Polsce nowe zbory. I tam, gdzie namiot nie zadziałał, tam, gdzie jedna rodzina odeszła, tam dzisiaj jest zbór dzięki temu, że ktoś pojechał go zakładać, tak? Że jest misjonarz, że jest brat, który powiedział, ja tutaj będę pracował i będę poznawał ludzi, i będę wchodził w środowisko i będę tam mieszkał z nimi i dzisiaj tam jest zbór. Więc zakładanie nowych zborów jest bardzo ważną częścią Bożej strategii. Zachęcam was, módlcie się o nowe zbory w Polsce. Módlcie się, aby powstawały nowe zbory. Im więcej tych zborów będzie, tym większe spichlerze, tym więcej spichlerzy na to, aby potem, kiedy przyjdzie nawet jakaś wielka fala przebudzeniowa, ci ludzie będą mieli gdzie się znaleźć, tak? Będą wiedzieć, że gdzieś tam w pobliżu jest ten zbór. Jakiś czas temu miałem rozmowę w pewnym gronie na temat zakładania zborów i różne były opinie, różne były komentarze. Niektórzy mówili, no tak, tam gdzieś powstawał nowy zbór, nic z tego nie wyszło. No, tam w innym miejscu powstał nowy zbór, ale pastor się taki zrobił samowystarczalny, że nie mamy teraz w ogóle na niego wpływu. No, tam gdzieś jeszcze powstał zbór, a potem się podzielił. No i tak słucham tych opinii, słucham. I tak, wiecie, za bardzo pozytywnych tam nie było głosów. I tak sobie pomyślałem, to jest tak, gdybyśmy sobie usiedli i powiedzieli, słuchajcie, czy warto mieć dzieci? Zbierzmy jakieś grono naukowców, jakieś grono ludzi zajmujących się demograficznymi tam statystykami w Polsce i porozmawiajmy, czy warto mieć dzieci. No, bo tutaj coraz mniej dzieci się w Polsce rodzi, a więc możemy usiąść w takim gronie i taka hipotetyczna teraz sytuacja, dobrze? Wstaje jakiś jeden profesor i mówi, no tak, ale pamiętajcie, że niektóre dzieci rodzą się chore. No prawda. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie urażę. Nie chcę nikogo urazić, kto taką sytuację przeżywa bądź przeżywa w swojej rodzinie, czy ma chore dziecko. Ktoś inny wstaje i mówi, no tak, ale niektóre dzieci nawet się rodzą martwe. A inne dzieci rodzą się, wyrastają i stają się kryminalistami i jakimiś przestępcami, złodziejami i bandytami. No i tak, jeśli tylko tych opinii posłuchamy, to dojdziemy do konkluzji, że słuchajcie ludzie, w ogóle to nie warto mieć dzieci. No same problemy, tak? A jak to było w Nowym Testamencie z tymi nowymi zborami? Czy one były takie idealne? Właśnie tutaj rozmawialiśmy o tym. Pastor Tomasz Opiejko, zdaje się, o tym mówił, o Koryntianach. To były nowe zbory, to były młode zbory, często niedoświadczone zbory, tak? Z wielkimi problemami, z różnymi wyzwaniami, z błędami, z herezjami. Paweł musiał prostować, ale nigdy nie powiedział, nigdzie nie napisał, słuchajcie, nie warto zakładać zborów, bo są w nich problemy. Nie, kochani. Częścią Bożej strategii jest to, aby nowe zbory powstawały, bo dzięki temu Królestwo Boże przenika i się pomnaża na ziemi. Amen? I piątą rzeczą, piątym krokiem w tej strategii są misje zagraniczne. Jezus powiedział, idąc na cały świat, czyńcie uczniami kogo? Wszystkie narody. Wszystkie narody, wszystkie grupy etniczne. Jak to jest ważne, istotne, abyśmy nie zapomnieli o tych wszystkich, którzy nie są Polakami również. Abyśmy pamiętali o misjach zagranicznych. Abyśmy wysyłali misjonarzy z naszych zborów na misje zagraniczne. Abyśmy wspierali finansowo misjonarzy pracujących w innych krajach. Abyśmy się zainteresowali również różnymi grupami etnicznymi, narodowymi, które są w naszym kraju, przebywają w naszym kraju. Wietnamczycy, którzy są w Polsce. Romowie, Ukraińcy. Mamy teraz w naszym zborze kilka osób z Mołdawii. Kiedy to jest piękne mieć taką grupkę teraz z innego kraju, inny język, inna kultura. To jest bogactwo, to jest skarb, ta różnorodność, tak? Interesujmy się też tymi innymi grupami etnicznymi, które gdzieś tam w naszych miastach, w naszych miasteczkach są. Ostatnio poszedłem z moją żoną na, jak to powiedzieć, chyba targ. Na targ. Taki malutki targ gdzieś tam na większym chodniku. Macie w waszych miasteczkach, tak? W waszych miastach takie, gdzieś tam kawałek miejsca to już jakaś budka stoi, tak? Jakieś tam papcie i inne tam rzeczy rozłożone. I dałem się wyciągnąć na taki spacer. Mąż też czasami musi trochę pocierpieć. Trochę prześladowania nie zaszkodzi. Także wybrałem się na takie zakupy z moją żoną. I wiecie co? Byłem w szoku. Byłem w szoku, bo na tych wszystkich sprzedających to mało kto był Polakiem. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że w moim mieście jest taka mieszanka narodowościowa. I wiecie, ja na tych ludzi patrzyłem i właściwie to byłem zafascynowany, że ja tam jestem. Ja się poczułem jak w innym kraju, jak w innej kulturze. To, że tu ja już chciałem zaczepiać, z nimi rozmawiać, no ale tym razem żona tam załatwiała swoje sprawy. Ale mnie to bardzo zafascynowało, że tylu ludzi w moim mieście jest z innych krajów. Wiecie, oni są wśród nas, tak? I oni są również naszym polem misyjnym. Amen? A więc wracając, poukładajmy to sobie w głowie tak, jak trzeba. Po pierwsze, wielki nakaz misyjny to Boża wola, tak? To Boża wola dla nas. To Boża wola to dla nas droga do Bożych błogosławieństw. Po drugie, wielki nakaz misyjny to Boża strategia. Jak to zrobić? I mamy tych pięć głównych, zasadniczych rzeczy. Przyjąć moc Ducha Świętego, iść do ludzi, czynić uczniami, zakładać nowe zbory i głosić Ewangelię wszystkim narodom, tak? I jeszcze trzecia rzecz na koniec. Wielki nakaz misyjny, trzecie znaczenie tego nakazu. Wielki nakaz misyjny to również wspaniałe, wielkie Boże obietnice. Bóg nie tylko mówi nam, co mamy zrobić, Bóg nie tylko mówi nam, jak to mamy zrobić, ale Bóg również nas zachęca, że to jest możliwe dzięki Niemu, tak? Że choć to zadanie wydaje się tak duże, tak ogromne i tak po ludzku trudne, to On nas zachęca, że On w tym wszystkim jest po naszej stronie i ten fragment, który czytaliśmy, w tym fragmencie jest taka klamra Bożych obietnic. Jest jedna obietnica, którą Jezus zaczyna ten fragment i jest druga obietnica, którą Jezus kończy ten fragment. Zaczyna tą obietnicą, że dana mu jest wszelka moc, tak? Wszelka władza na niebie i na ziemi. A kończy obietnicą, że oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Takie dwie obietnice spinają to wszystko, co jest w środku napisane. Bóg mówi nam, co mamy robić, Bóg mówi nam, jak mamy robić, Bóg mówi nam, że warto to robić, ponieważ On w tym wszystkim jest z nami. Chwała Bogu za to. Ten fragment to są cudowne Boże obietnice. Pierwsza z tych obietnic to obietnica Bożej mocy, Bożego panowania. Chrystus mówi, dana mi jest wszelka władza, dlatego nie bójcie się i idźcie i róbcie to, ponieważ ja nad tym panuję, ja nad tym czuwam. Ja sprawuję wszelką władzę nad tym, co się dzieje. Nie musicie być zatrwożeni, nie musicie się czuć na tej ziemi jak statyści gdzieś tam w kącie, tak? Ale pamiętajcie, jesteście głównymi bohaterami na tej scenie, ponieważ ja mam wszelką władzę, wszelką moc. Zilustruję to przykładem z księgi Rut. Kobieta imieniem Rut, która przyszła do Izraela i tak po ludzku mówiąc, patrząc na jej status, to była nikim. Była po pierwsze kobietą, to już było nie za bardzo. Po drugie, nie była z Izraela, to już miała źle w papierach. Po trzecie, była wdową, więc była biedna, bez grosza przy duszy, była na najniższym, można powiedzieć, pułapie społecznym wtedy w Izraelu. Kobieta, wdowa, nieżydówka. Niżej nie można było być. I ta biedna kobieta, wdowa, nieżydówka, pewnego dnia zapoznaje fantastycznego mężczyznę. Lubicie love stories, takie historie miłosne? Ta kobieta zapoznaje tego wspaniałego mężczyznę. tak przystojnego jak szef kongresu, pastor Cieślar. No i zaczyna się, tak? No i Biblia mówi, że oni się pobrali. Wcześniej, zanim Rut została żoną Boaza, bo tak się nazywał, wychodziła gdzieś tam w ukryciu na pole, gdzieś tam się skradała, przepraszała za to, że żyje i prosiła, czy może przynajmniej zerwać sobie te 2-3 kłosy i zanieść do domu. Ale potem, kiedy została żoną Boaza, następnego ranka Rut idzie na te same pola, już nie musi się gdzieś chować za krzakami, już nie musi gdzieś tam za snopki się ukrywać, żeby ktoś jej nie przepędził, nie stuknął nogą mocniej i wygonił. Teraz wchodzi na to pole i mówi, to jest moje pole, tak? Witajcie robotnicy, witajcie żniwiarze. Chodzi jak pani teraz, z podniesioną głową, tak? Sytuacja się odwróciła diametralnie. To ta, która była nikim i nic nie miała, nagle ma wszystko. Dlaczego? Bo jest poślubiona temu, który jest Panem wszystkich pól, tak? Jaka piękna ilustracja naszej pozycji w Chrystusie. My, którzy byliśmy nikim, nie mieliśmy żadnego znaczenia. Teraz, poślubieni Chrystusowi, możemy wyjść do świata i powiedzieć, to moje prawo, tak? To moja ziemia, to mój teren, to moje terytorium. Nie muszę przepraszać za to, że żyję. Nie muszę się wstydzić i obawiać i chować. Nie muszę żyć w onieśmieleniu, że ja tutaj coś próbuję o Bogu powiedzieć. Nie, ja idę w autorytecie mojego króla, mojego pana, mistrza, bo on jest panem całej ziemi. Amen? Taka jest nasza pozycja. To nam obiecuje Chrystus. On ma władzę i moc, dlatego my w tej władzy i mocy sobie możemy poczyniać, tak? Dlatego Paweł mówi, śmiało sobie poczynamy. Ponieważ Chrystus jest naszym autorytetem, naszym wsparciem. I kończąc to, Jezus mówi, ja jestem z wami zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Szczególnie wtedy, kiedy idziecie i głosicie słowo, kiedy wychodzicie do ludzi, kiedy chcecie wykonywać ten wielki nakaz misyjny, Biblia mówi, że oni szli i wszędzie kazali, a Pan potwierdzał swoje słowo znakami, które mu towarzyszyły. Czasami narzekamy, tak jak Gedeon, gdzie te wszystkie cuda, o których słyszeliśmy? Czemu tak mało cudów w Kościele? Powiem wam, im więcej będziemy wychodzić, tym więcej będziemy widzieć, tak? Im częściej będziemy kłaść ręce na chorych, tym więcej będziemy widzieć ludzi uzdrowionych. Im więcej będziemy dzielić się Ewangelią, tym więcej znaków i cudów będzie w naszym życiu. Chwała Bogu za to. Powstańmy do modlitwy. Dzisiaj będziemy modlić się z tymi z was, którzy chcą poważnie traktować wielki nakaz misyjny w swoim życiu. Chcemy modlić się z tymi z was, my pastorzy, z tymi z was, którzy może czujecie taką duchową bezpłodność. Czujecie jakąś taką barierę. Jakoś nie potraficie przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Wydaje się to takie z kosmosu, takie nierealne, takie trudne i może żyjesz już ileś lat z Panem i nie zdobywasz ludzi dla Boga. Jesteś fajnym chrześcijaninem, wszystko ekstra, ale brakuje w twoim życiu tej duchowej płodności. Ale mam dla ciebie radosną wieść. Biblia mówi, że ta nierodząca może się zacząć radować, bo będzie miała wiele dzieci, tak? To był obraz dotyczący Izraela wtedy, ale przenosimy go na nas, na nasze duchowe życie i mówimy, dzięki ci, Panie, że ty te nierodzące zamieniasz w rodzące. Że ty zamieniasz nas, którzy w tej dziedzinie misyjności byliśmy do tej pory jacyś tacy słabi, jacyś tacy ułomni. To było dla nas niemożliwe i jakieś nierealne, aby to robić. Może strach cię paraliżuje, może myślisz, że się nie nadajesz, a może próbowałeś, próbowałaś i to jakoś nie wychodzi. Nie ma takich pięknych efektów, że możesz powiedzieć, o, też kogoś przyprowadziłem, też kogoś zdobyłem, ten ktoś jest w Chrystusie. A może to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I gdzieś ta płodność duchowa zanikła. Wierzę, że Duch Święty jest tutaj obecny, aby nas uzdolnić, aby nas, w nas tchnąć to życie, aby w nas tchnąć to namaszczenie, tą siłę. Tak jak Duch Święty wstąpił na Marię i ta poczęła z Ducha Świętego, tak aby w podobny sposób Duch Święty wstąpił na nas, abyśmy przynosili Bogu duchowe dzieci teraz, tak? Abyśmy prowadzili ludzi do Chrystusa, abyśmy byli może odważniejsi, może bardziej wrażliwi, mądrzejsi w tym, bardziej efektywni przez moc Bożego Ducha, tak? Abyśmy byli też cierpliwi, bo to jest proces. Zapraszam, bracia pastorzy, przyjdźcie tutaj, aby się modlić. Wierzę, że Duch Boży tu jest obecny, Duch Proroczy jest obecny, tak jak wczoraj wiele było słów proroczych, słów zachęty, słów objawienia do tych z was, którzy wychodzili wczoraj i przedwczoraj. Tak wierzę, że też będzie dzisiaj wieczorem, że Duch Boży będzie mówił też do was, będzie was inspirował, zachęcał, będzie uzdrawiał wasze życie, abyście przynosili dzieci do Królestwa Bożego, abyście kiedyś nie musieli stanąć przed bramami nieba i powiedzieć, Panie, no sam przyszedłem. Jakoś mi nie wyszło nikogo więcej przyprowadzić ze sobą. Nie chcemy tego, prawda? Chcemy być efektywni dla Boga w naszej misji ewangelizacji. Zapraszam pastorów, zapraszam tych z was, którzy chcecie się modlić, aby wasze życie było efektywne misyjnie. Zapraszamy.
Poślij mnie do ludzi. obojętnych, na pracę bez nagrody. Oto jestem, poślij mnie. Głosić po całej ziemi dobrej nowiny słowo, żeś zmartwychwstał, poślij mnie. Jeżeli to Twój głos, mój Boże, jeśli to do mnie wołasz, donośnie bym szedł. Jeśli to na mnie czekają łany zboża, oto jestem, poślij mnie. Na niebie i całej ziemi tej, mówi Pan. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na całej ziemi tej. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami każdego człowieka, którego spotkacie na swojej drodze, chrzcząc je w imię Ojca i w imię Syna i w imię Świętego Ducha, ucząc je przestrzegać wszystkiego, czego was nauczałem, ucząc przestrzegać wszystkiego, czego was nauczałem. A oto ja obiecuję wam, oto ja obiecuję wam, oto ja obiecuję wam, że jestem z wami po wszystkie dni aż do końca. Jestem z wami po wszystkie dni aż do końca. A oto ja jestem z wami do końca przez wszystkie dni. Oto ja jestem z wami do końca. Do końca. I mam wszelką moc na niebie, na ziemi. Mam wszelką moc. Ojciec dał mi wszelką moc, mówi Pan. W tej mocy idź na cały świat, w mojej mocy stój. Nie o własnych siłach posyłam cię, lecz w mocy mej posyłam cię, w mocy mej posyłam cię, w mocy mojego ducha, w mocy mojego ducha posyłam cię. Bez nadziei posyłam cię do wszystkich, którzy są spragnieni. Posyłam cię do tych, którzy dziś jeszcze nie widzą. Posyłam cię dziś do tych, którzy jeszcze nie słyszą. Bo jak mieli słyszeć, jeśli nie ma kto by zwiastował? Jak mieli słyszeć, jeśli nikt nigdy im nie opowiedział? Posyłam ciebie, posyłam dziś ciebie, posyłam ciebie, posyłam dziś ciebie, posyłam ciebie, mówi dziś Pan. Posyłam ciebie, posyłam ciebie. I ciebie, i ciebie posyłam dziś ciebie, posyłam ciebie, tak mówi Pan. Nie bój się, nie bój się, ja jestem z tobą po wszystkie dni. Nie bój się, nie bój się, ja jestem z tobą. Podeprę cię sam, podniosę cię, umocnię cię, dam ci moją pomoc, dam ci swego ducha, byś mógł iść, ale dzisiaj wstań, zdecyduj, że pójdziesz za mną, że będziesz mnie naśladował tam, gdzie będę chciał, byś poszedł sam. Zdecyduj dziś, że moją wolę chcesz pełnić w swoim życiu. Zdecyduj dziś, że pójdziesz tam, gdziekolwiek Cię poślę. Ja będę z Tobą cały czas, ja będę z Tobą cały czas, ja będę z Tobą przez cały czas. I będę błogosławić Cię, będę błogosławić Cię, także oczy Twoje ujrzą wielkie żniwa. Twoje oczy ujrzą wielkie żniwa. Jeśli pójdziesz dziś, thank you.